Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, drodzy radiosłuchacze, Radio Maria, widzowie telewizji Trwam z Brześcia Kujawskiego, skąd transmitujemy i przeżywamy już od piątku rekolekcje dla rolników, ogólnopolskie rekolekcje dla rolników. Witamy się, pozdrawiamy bardzo gorąco, zwłaszcza wszystkich telewidzów, którzy towarzyszą nam w programie Wieś to też Polska. Pozdrowienia tutaj od pana Michała Grabianki, redaktora, pana Adama Ślusarskiego. Rozpoczynamy uroczystą mszę świętą na zakończenie tychżeż rekolekcji. Łączmy się w duchu wiary, w duchu wzajemnej miłości, przygotowując się na narodzenie Jezusa Chrystusa. Stąd tutaj pragniemy przeżywać piękne chwile wspólnej modlitwy, wzajemnego bycia z wsią, z rolnikami. Niech atmosfera modlitwy zagości w naszych sercach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na zakończenie rekolekcji ogólnopolskich dla rolników w Brześciu Kujawskim, w naszej 770-letniej świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika. Witam obecnych wśród nas biskupa włocławskiego, jego ekscelencję księdza biskupa Wiesława Meringa, jego ekscelencję księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, naszego wspaniałego rekolekcjonistę. Witam ojców z Radia Maria, przede wszystkim ojca Benedykta, który nam przez te wszystkie dni towarzyszył. Pozdrawiam w tej chwili ojca Tadeusza Rydzyka, twórcę tych wielu apostolskich mediów, takich jak Radio Maria, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Ojca Bogusława Zabłockiego, drugiego naszego rekolekcjonistę, księdza kanclerza kurii diecezjalnej, Artura Niemirę. Witam nowego diecezjalnego duszpasterza rolników, księdza Nowackiego, kapłanów wszystkich gości, kapłanów wszystkich godności kościelnych. Witam władze samorządowe naszej gminy i innych gmin, całą rodzinę Radia Maria w Polsce i poza jej granicami. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie pozdrawiam rolników naszej ojczyzny. Jak już informowaliśmy, rekolekcje odbywają się w jednym z najstarszych miast Polski, liczącym dzisiaj już tylko niepełne 5000 mieszkańców. Ale Brześć to dawne miasto książąt i królów, istniejące już w XI-XII wieku. Tutaj urodził się Władysław Łokietek, późniejszy król Polski, który bronił ojczyzny przed krzyżakami i rozpoczynał jednoczenie ziem polskich. W tej świątyni została ogłoszona słynna surowa nagana papieża Jana XXII krzyżakom za napady na Polskę, zwana też czasem klątwą na krzyżaków. Upamiętnia to obraz widniejący na ścianie, który przypomina nam o tym wielkim historycznym wydarzeniu. Tu miało miejsce wiele wspaniałych historycznych wydarzeń świadczących o patriotyzmie. Stąd wyruszali kujawscy kościuszkowscy, by bronić ojczyzny. Niestety po II wojnie światowej komuniści zrobili sobie z Brześcia Kujawskiego ideologiczny poligon, ale na szczęście znamie to odchodzi już do historii i powoli wraca dobre imię Brześcia Kujawskiego. Znajdujemy się tu w dużej, pięknej, gotyckiej świątyni, zniesionej w 1235 roku, a jak podają inne źródła, w 1240 roku. A więc nasza świątynia obchodzi swój szczególny jubileusz 770-lecia. Dlatego wszystkich serdecznie zapraszam do przeżywania tej wspólnoty modlitewnej, do naszej wspólnej modlitwy za całą polską wieś, szczególnie za drogich naszemu sercu rolników. I zapraszam do uczestnictwa w tej mszy świętej sprawowanej w intencji rolników i mieszkańców wsi, w intencji ku Radia Maryja, wszystkich nas tutaj zgromadzonych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Msza święta, w której za chwilę będziemy uczestniczyli, sprawowana jest za parafian i za rodzinę Maria, druga intencja Kazimierz Michałowski w piątą rocznicę śmierci i trzecia intencja za Natalię Jankowską. Cóż mamy czynić? Na pytanie postawione Janowi Chrzcicielowi słyszymy: przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu. Takiej odpowiedzi udziela nam kolejny dzień. Hasło ogólnopolskich rekolekcji adwentowych dla rolników oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek, głoszonych przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Frankowskiego Sandomierza. My wszyscy, korzystający z pracy rolników, zjednoczmy się w miłości, której źródłem jest Eucharystia, abyśmy z większą otwartością przystąpili do Chrystusa przychodzącego do nas pod postacią chleba i wina oraz w Słowie Bożym. Uroczystej mszy świętej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz płocławski, a razem z nim złożą najświętszą ofiarę Bogu Najwyższemu Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, duszpasterz rolników Radosław Nowacki diecezji włocławskiej, ksiądz kanonik Tadeusz Paraga oraz ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, dziekan dekanatu brzeskiego i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Brześciu Kujawskim, która gości Radio Maryja, jego słuchaczy i przybyłych gości, których serdecznie witamy. Oprawę liturgiczną przygotowała Rada Parafialna, zaś śpiew liturgiczny na większą chwałę Panu przygotował chór z Kowalewa Pomorskiego z dyrygentem panem Mieczysławem Domareckim. Rozpocznijmy pieśń na wejście.
i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami.
Wraz ze wspólnotą zgromadzonych tu parafian i rodziny Radia Maryja i telewizji TVAM witam Waszą Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa, pasterza diecezji włocławskiej. Księże biskupie, to dla nas zaszczyt, że biskup diecezjalny przewodniczy tej liturgii i modli się w intencji rolników całej naszej ojczyzny. Świadczy to o szacunku Ekscelencji wobec ludu wiejskiego i o realizacji służby wobec tego ludu Bożego. Witam serdecznie w naszej świątyni i proszę o sprawowanie mszy świętej w intencji rolników naszej ojczyzny i wszystkich mieszkańców małych miast. I proszę, aby ksiądz biskup polecał także wszystkich zmarłych duszpasterzy i działaczy wiejskich, którzy dla tego wiejskiego ludu wiele się trudzili.
Uznajmy zatem, siostry i bracia, że grzeszni jesteśmy, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, abyśmy jak najwięcej dobra, jak najwięcej duchowych korzyści wynieśli z naszego spotkania z Panem w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Amen.
Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Słowa psalmu wprowadzają w klimat dzisiejszych czytań. Bóg, widząc niecierpliwe oczekiwanie ludzi, pragnie nas pocieszyć i czyni to poprzez proroków każdego wieku. Ukazują oni, że spełnieniem ludzkich pragnień i oczekiwań nie jest nic, co z ziemi pochodzi. Jest nim ten, któremu nawet największy spośród narodzonych z niewiast nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Wielkość i szczęście Jana Chrzciciela biorą się z rozpoznania w Jezusie Zbawcy, któremu warto i trzeba zaufać. Miłość stworzyła, odmieniła i przyjdzie ten świat osądzić. Obyśmy w dniu sądu okazali się ziarnem przynoszącym plon, a nie jałowymi plewami nadającymi się tylko na spalenie. Otwórzmy się na Boże Słowo i przyjmijmy je do naszego serca, by nas oczyściło i rozradowało, bo Pan, nasz Bóg jest pośród nas. Pierwsze czytanie odczyta pani Maria Bronikowska, drugie czytanie pan Tomasz Chymkowski. Psalm wykonają pan Andrzej Kwiatkowski i pani Katarzyna Burgunda. Ewangelię przeczyta ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński.
Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Już nie będziesz bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który daje zbawienie. On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Oto słowo Boże.
Kuszmy z weselem, Bóg jest między nami. Kuszmy z weselem, Bóg jest między nami. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę, bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Chodźmy z weselem, Bóg jest między nami. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Znoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty Izraela. Głośny Betel, Bóg jest między nami.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.
Oh. Pan ze wami.
I z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem? On tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie.
Najczcigodniejszy arcypasterzu, czcigodni bracia kapłani, drogie siostry zakonne, najmilsi w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochana młodzieży, kochane dzieci, kochana rodzino Radia Maryja, zgromadzona przy odbiornikach Radia Maryja i przy ekranach telewizji Trofam. Dwa pytania dzisiaj stawia nam Chrystus Pan poprzez proroka Adwentu Jana Chrzciciela. Kim jest dla nas Jezus Chrystus? I co mamy czynić? Jan Chrzciciel wyznał, że nie jest. Jest Jezus. I on o nim świadczy. On daje świadectwo o Jezusie. On jest tylko głosem wołającego na pustyni. On niegodzien jest rozwiązać rzemyków u jego sandałów. A co mamy czynić? Nie tylko słowami, ale swoim postępowaniem, swoim życiem. wszystkim to mówi otwarcie. Macie czynić pokutę. Macie się nawrócić do Boga. Uporządkować swoje życie. Macie prowadzić życie zgodne z wolą Pana Boga. I pełne miłości do Boga i do ludzi. Każdy chrześcijanin, tak jak Jan Chrzciciel, powinien wszystkich odsyłać do Jezusa i na Niego wskazywać. Każdy chrześcijanin jest po to, żeby być czytelnym i żywym znakiem obecności Jezusa. Jezus ma być na pierwszym planie. Wysuwać Jezusa na pierwszy plan, a samemu się usuwać w cień. Tak czynić, jak czynił to Jan Chrzciciel. Aby być dobrym uczniem Jezusa, trzeba być dobrym słuchaczem. Bowiem każde spotkanie z Chrystusem zmienia życie człowieka. Każde spotkanie z Jezusem przemienia, prowadzi do głębokiego nawrócenia. W świetle prawdy Bożej i przy pomocy łaski Bożej pomaga nam widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy. A więc w prawdzie. Rzecz znamienna, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu jakby potrzebował szczególnie bliskiej obecności ludzi, szczególnej bliskości, szukał więc ludzi, przemawiał do nich z niezwykłą serdecznością, pragnął się włączyć w ich osobiste życie, być z nimi wszędzie, gdzie i oni się gromadzą. Przechodził więc drzwiami zamkniętymi do ich mieszkań, gdzie byli zebrani. Szukał ich w pracy, jak apostołów łowiących ryby. Szukał na drodze, gdy zmierzali do Emaus. Przysiadł się do nich do stołu. Wszędzie pozdrawiał, mówiąc: pokój wam. Wystarczyło jedno słowo zmartwychwstałego Pana, aby obeschły łzy, by ustał płacz. Takie są zawsze owoce spotkań z Jezusem, zmartwychwstałym Panem. Zamiast łez radość. Szła do grobu płacząc, a wraca pełna radości. Tak zawsze odchodzi człowiek z prawdziwego spotkania z żywym, zmartwychwstałym naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chrystus także spotyka zalęknionych, bojaźliwych, a wracają od Niego pełni radości, odważni. Mamy więc i my być radosnymi i odważnymi chrześcijanami, bośmy przecież napełnieni Duchem Świętym. Już w sakramencie Chrztu Świętego, umocnieni Duchem Świętym, ile razy Bóg przebacza nam grzechy, ile razy Chrystus przychodzi do nas w Komunii Świętej, ile razy spotykamy się razem we wspólnocie eucharystycznej na mszy świętej w Kościele. Duch Święty wciąż napełnia nas i wyzwala w nas pokój i radość. Mamy się nieustannie więc modlić na kolanach i podczas pracy, bo Bóg jest wszędzie obecny, zawsze jest obecny. On dzieli ze mną moje trudy, moją pracę, a zawsze chce mnie uświęcić. I chce nadać mojej pracy i cierpieniom moim nieskończoną wartość. żeby miały zbawczą wartość. I właśnie Eucharystia, w której uczestniczymy, jest sakramentem obecności Chrystusa. Jest rzeczywistą i aktywną obecnością Jezusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, który pragnie dosięgnąć swoją miłością i łaską każdego człowieka, który tutaj przychodzi do Niego na tą najświętszą ofiarę. Znaczenie Eucharystii jest potrójne. Odnosi się do przeszłości, bo jest pamiątką męki i śmierci naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Dlatego Eucharystia jest ofiarą. Odnosi się do tego, co jest teraz, do teraźniejszości. Do teraźniejszości, która wypływa z tej Eucharystii, która prowadzi do jedności Kościoła, do umocnienia, zjednoczenia nas w Kościele przez ten sakrament. I odnosi się do przyszłości. Jest figurą tej boskiej szczęśliwości, która się zrealizuje dla nas w niebieskiej Ojczyźnie. A więc Kościół sprawuje Eucharystię, a Eucharystia buduje Kościół. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła. Dlatego Eucharystia jest centrum życia i działalności wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa. W Eucharystii czerpiemy styl życia chrześcijańskiego. W Eucharystii czerpiemy mądrość ze słuchania Słowa Bożego. W Eucharystii jest nasz dialog z Panem Bogiem. W Eucharystii składamy dary w duchu bratniej solidarności. W Eucharystii przyjmujemy postawę ofiarnej gotowości służby siostrom, braciom w potrzebie. I w Eucharystii powstaje siła do ewangelicznej gorliwości zapału apostolskiego. A przemiana Eucharystii, chleba w ciało, wina w krew Pana Jezusa, ma jeszcze i to znaczenie, że Chrystus dlatego się przemienia, staje się pokarmem naszym, żeby nas, ludzi egoistów, przemienić na pokornych, żyjących we wspólnocie, która jest znakiem tej ostatecznej wspólnoty zjednoczenia z Bogiem. Przemienić nas, ludzi zamkniętych w sobie, na otwartych przez miłość. A więc przemiana następuje w naszym myśleniu, w naszym dążeniu, w całej postawie naszej. Tu się dokonuje najgłębsze przemienienie, które jest podstawą wszelkich przemian. Jeśli tutaj przemiany nie zostaną zapoczątkowane i nie będą osadzone w tej cudownej przemianie, przeistoczeniu, jakie jest w Eucharystii, we mszy świętej, żadne przemiany nie dadzą rezultatów. Eucharystia to najpotężniejsza energia, która dana jest ludziom do dyspozycji. I trzeba nam odkryć w Eucharystii nie tylko jej wymiar indywidualny, ale przede wszystkim trzeba odkryć w niej jej wymiar społeczny. To właśnie Eucharystia nabiera dzisiaj szczególnie wielkiego znaczenia. To właśnie w tej świętej komunii, w tym zjednoczeniu jest sakramentalne nasze braterstwo, jedność. Dzielimy ten sam posiłek, jemy ten sam pokarm,
tego samego stołu. Chrystus nas do siebie upodabnia, ze sobą jednoczy, a w Nim wszyscy się jednoczymy w jedną Bożą rodzinę. Także Eucharystia rodzi nowy rodzaj ludzki, ciężarny Bogiem. Jest kolebką nowej ludzkości, ciężarnej Bogiem. Ludzkości, rodziną Boga, która roznosi Boga światu. Boże ciało zanosi wszędzie, bo wszędzie jest głód Boga. Eucharystia jest też i zmartwychwstaniem, bo przecież przyjmujemy zmartwychwstałe ciało Chrystusa. Przyjmujemy zadatek naszego zmartwychwstania i w ten sposób przygotowujemy się do naszego zmartwychwstania. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1987 roku w czasie swojej pielgrzymki do ojczyzny naszej powiedział te znamienne słowa: Ziemio Polska, Ziemio Ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa ponownie się wciąż urzeczywistnia pod postaciami Najświętszego Sakramentu. To jest wezwanie do nas, którzy Chrystusa kochamy. Ziemio Polska, zjednocz się przy Eucharystii. To właśnie tym dniem, w którym żyjemy ku zmartwychwstaniu, jest niedziela, która nam uobecnia zmartwychwstanie Pana. I ma ta niedziela szczególny wyraz i szczególne znaczenie. Dlatego nie chciejmy pracować w niedzielę. Od 2000 lat w całej chrześcijańskiej Europie ten dzień jest święty. Wszyscy mamy prawo do wolnej niedzieli. Mimo że politycy bardzo bywają podatni na różne argumenty biznesu, to jednak Kościół nie zmienia swego stanowiska w sprawie świętości niedzieli. Zakaz handlu w niedzielę i święta najbardziej krytykują liberalni politycy i ekonomiści, którzy mają finansowe powiązania i wspierają wielkie sieci handlowe, nic za darmo. Pracownicy handlu i ich rodziny to też ludzie. I też posiadają duszę nieśmiertelną i też mają, tak jak i my wszyscy, prawo do niedzielnego spoczynku i mają prawo by razem być ze swoimi dziećmi, by ten dzień świąteczny ich zjednoczył, a zwłaszcza, żeby zjednoczył ich z Chrystusem, żeby się mogli też duchowo wzmocnić na dalsze dni następnego tygodnia. Ojciec Święty w Warszawie w 99 roku powiedział: szanujcie Boże przykazanie o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech ten dzień będzie naprawdę pierwszym ze wszystkich dni i pierwszym ze wszystkich świąt. Dajcie wyraz swojej miłości do Chrystusa, do braci, biorąc udział w niedzielnej uczcie Nowego Przymierza w Eucharystii. Zwracam się w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali i pielęgnowali piękny chrześcijański zwyczaj uczestniczenia we mszy świętej wspólnie ze swoimi dziećmi. Niech żywe będzie w sercach dzieci i młodzieży poczucie tego obowiązku. Niech łaska miłości, którą otrzymujemy, przyjmując chleb eucharystyczny, umacnia więzi rodzinne. Niech stanie się źródłem apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej. A więc trwajmy, najmilsi w Chrystusie.
Bądźmy Bożą rolą, którą Chrystus chce uprawiać, aby na niej siać i sadzić to, co będzie na wieczność owocować. Któż bliżej jest tej natury, kto bardziej jej służy na kolanach, jak nie ludzie pracujący na roli. I dlatego w Niepokalanowie Ojciec Święty Jan Paweł II wołał do rolników: z miłością stójcie przy ziemi, przy tej naszej matce i żywicielce. Wam Stwórca w szczególny sposób powierzył wszelką roślinę przynoszącą ziarno i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia cierń i oset, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. To jest szczególnym źródłem waszej godności, mówi Ojciec Święty do rolników. To jest szczególne źródło waszej godności pracy na roli. Przypatrzcie się więc, bracia, powołaniu waszemu. To było zadanie nasze na tegoroczne adwentowe rekolekcje tutaj na Kujawach. Sam Bóg powołuje was, rolnicy. Jesteście z Bożego powołania. Nie z przypadku, nie z ludzkiej woli, ale z woli Boga stoicie na posterunku, z miłością służąc braciom i siostrom, by dać im pokarm w swoim czasie. Sam Bóg was powołuje, byście z Bogiem współpracowali, byście z Bogiem współgospodarzyli na tej ziemi i dbali o jej uprawę, czyli o jej kulturę. A przestrzeń i zadanie to ogromne w naszej ojczyźnie, bo ponad połowa powierzchni Polski jest użytkowana rolniczo, czyli tak duży wpływ na stan środowiska przyrodniczego i na różnorodność biologiczną ma właśnie gospodarka rolna w Polsce. Polskie rolnictwo jest bardzo przyjazne dla środowisk przyrodniczych, bardziej niż europejskie rolnictwo. Dzięki tej rozdrobnionej strukturze agrarnej, która stwarza konieczną dla życia mozaikę siedlisk dla wielu gatunków i roślin, i zwierząt, i ptaków. Polskie zasoby ziemi, które są w dyspozycji rolnictwa, sytuują nas na trzecim miejscu w Europie po rolnictwie francuskim i hiszpańskim. I wynoszą ponad 19 milionów hektarów użytków rolnych, z czego 18 milionów 400 tysięcy hektarów stanowią grunty orne, trwałe użytki zielone i sady. Z tego 25% ma pierwszą i drugą klasę. Jeśli w Polsce pracujących w rolnictwie jest około 18% obywateli, to w Portugalii zaledwie 12%, w Grecji 16%, a w Niemczech tylko 2,7%, we Francji 4,3%. Około 3 miliony bezrobotnych znalazło swoje miejsce na wsi, na polskiej wsi. Stąd też tam jest ta największa stopa bezrobocia. W niektórych wsiach wynosi aż blisko 40%. Ze wsią związana jest ponad połowa mieszkańców Polski, którzy się na wsi urodzili i na wsi się wychowali. I obecnie w Polsce rośnie atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania. Polscy rolnicy dobrze sobie radzą.
i na unijnym rynku i potrafią wykorzystać pieniądze z unijnych funduszy. Wieś staje się atrakcyjna i dla wykształconych, i dla zamożnych, dla każdego. I dlatego decydują się mieszkać szczególnie na podmiejskich wsiach. Zresztą to województwo kujawsko-pomorskie złożyło najwięcej wniosków w całej Polsce, prawie 30% o wsparcie z funduszy unijnych. Również to województwo złożyło najwięcej w Polsce wniosków o renty strukturalne. A więc na bieżąco wieś błyskawicznie uczy się, orientuje się i radzi sobie. Istnieje powszechne przekonanie, że wieś stoi na straży polskich tradycji, dawnych obyczajów, że wieś jest religijna, samowystarczalna gospodarczo w sytuacjach kryzysowych. Jednakże mieszkańcy wsi mają znacznie gorszą sytuację materialną niż mieszkańcy miast. Średnie miesięczne dochody na wsi na jednego mieszkańca wynoszą zaledwie 300 zł na osobę. Ubóstwo w Polsce dotyka przede wszystkim ludzi mieszkających na wsi, głównie rodziny wielodzietne. Jeśli w 2003 roku poniżej minimum egzystencjalnego znajdowało się aż 42% osób żyjących w rodzinach cztero i więcej dzietnych, będących na utrzymaniu, dzieci cztery i więcej będących na utrzymaniu, to w rodzinach z trojgiem dzieci już tylko 18%, a w rodzinach niepełnych już tylko 13%. Czyli najgorzej, najgorszą sytuację, najtrudniejszą sytuację mają rodziny wielodzietne. Najczęściej w ubóstwie żyją rolnicy na wsi i w małych miasteczkach. Starzy, chorzy, dzieci chodzą głodne do szkoły, emeryci nie mają za co kupić leków, bezrobotnych coraz więcej, bezdomnych także liczba się zwiększa, duża liczba nędzarzy, młodzi kończą szkoły, aby powiększyć liczbę bezrobotnych. Kto tu winien? Co robili od wojny politycy? Co robili politycy od 1989 roku? Kto bierze odpowiedzialność za taki stan w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza na wsi? Kto się dziś przyznaje do winy? Kto gotów jest ponieść konsekwencje? Kto chce zadośćuczynić, wynagrodzić te krzywdy wyrządzone narodowi? Rolnicy mało wymagają dla siebie, ale dużo wymagają od siebie. Są najtańszą siłą roboczą, ale zatem najbardziej utrudzoną i zapracowaną. Rolnicy pracują ciężko, ale najmniej zarabiają. Nie mają za co rozwijać swych gospodarstw, nie mają pieniędzy na opłacenie prądu, a cóż dopiero mówić o maszynach, o środkach chemicznych. Drożeją leki, energia, telefony, drożeje materiał siewny, nawozy, środki ochrony. Wszystko po kolei drożeje, ale za to z roku na rok tanieje chłopska praca. Rolnik rzetelnie pracujący na roli nie ma z czego utrzymać rodziny. Dzięki emeryturom dziadka, babci, wnuki mają za co kupić zeszyty, książki do szkoły. Ojciec Święty Jan Paweł II w Tarnowie, widząc tę sytuację, powiedział, jakże łatwo byłoby wymienić błędy popełnione w przeszłości i te, które trwają wciąż, i świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, braku zaufania, a nawet dyskryminacji. To są słowa Ojca Świętego. A rolnicy to nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element stałości i trwałości państwa. Któż siłę państwa i niezawodną ostoję ma stanowić? Dla mnie odpowiedź narzuca się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba nie tylko starać się na chłopach oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć. A gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwalić. I dalej mój Ojciec Święty w Tarnowie w czasie beatyfikacji Karoliny Kuskówny. Przytoczone słowa Wincentego Witosa wyznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również i tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte porozumienia rzeszowsko-uszczyckie w sprawie rolnictwa z 1981 roku, w których rolnicy próbowali znaleźć z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. Wydaje się, mówi Ojciec Święty, że te układy powinny znaleźć pełną realizację. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wieloletniego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnego wsparcia ze strony państwa. Wielkie zniekształcenie życia wiejskiego znajduje swoje źródło w podrzędnym statusie rolnika, jako pracownika i jako obywatela. I co z tego zostało do dziś zrealizowane? Choć tak wyraźnie i mocno dopominał się tego Ojciec Święty Jan Paweł II. Całe dziesiątki lat wieś była lekceważona i ludność wiejska przez rządzących była źle traktowana. Wieś w ich mniemaniu to margines życia kraju, a polskie rolnictwo to masa upadłościowa, skazana na dogorywanie pod zalewem obcej, wysoko dotowanej żywności. A więc są poważne problemy ludzi mieszkających na wsi. Niski poziom dochodów większości polskich rolników, bezrobocie jawne i ukryte w gospodarstwach rolnych, ubóstwo polskiej wsi, brak pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Pojawiło się nowe zjawisko zwane wieś bezrolna. Bezrolna wieś, bo systematycznie rośnie na wsi liczba gospodarstw, które prowadzą działalność pozarolniczą. W 2005 roku wśród rodzin wiejskich aż 57% żyło poza gospodarstwami rolnymi. I liczba tych miejsc pracy wciąż rośnie. To jest jakaś nadzieja. Agroturystyka, turystyka na obszarach wiejskich staje się coraz ważniejszą formą aktywności, źródłem dochodów dla rolników i pozostałych mieszkańców wsi. A więc kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, obiekty noclegowe dla turystów. Coraz więcej innowacji coraz więcej działalności atrakcyjnej, oryginalnej, sprzedaż własnych produktów o wysokiej jakości. O tej coraz większej aktywności, odpowiedzialności, tworzeniu się obywatelskiego społeczeństwa na wsiach świadczą też konkretne przykłady powstawania różnorodnych, pożytecznych programów, takich jak Mała Szkoła, wzrost stowarzyszeń, organizacji wiejskich, ogólnopolskich, budowa więzi ponadlokalnych i porozumień, rozwój turystyk, przedsiębiorczości. Można to zobrazować na przykładzie wsi Bałtów w województwie świętokrzyskim. To wieś koło Ostrowca Świętokrzyskiego w przełomie rzeki Kamiennej, zapiennymi skałkami wystającymi z wysokich na kilkadziesiąt metrów ścian doliny. Odkryto tropy górnojurajskich dinozaurów w skałach bałtowskich wzdłuż rzeki Kamienna. Powołano Bałtowski Park Jurajski. Umieszczono tam rekonstrukcję dinozaurów naturalnej wielkości, około 50 sztuk, niektóre długie na 16 metrów, i powstało Muzeum Jurajskie. Obok parku jest ośrodek jazdy konnej, jest 150-letni młyn wodny czynny. Dodatkową atrakcją są spływy tratwami po rzece Kamiennej, kierowane przez flisaków ubranych w stroje regionalne. Park Jurajski na stale zatrudnia około 40 mieszkańców. W ciągu jednego roku, 2005, odwiedziło go 156 tysięcy turystów. I powstało Stowarzyszenie Bałt, które grupuje 40 podmiotów gospodarczych z 11 gmin województwa świętokrzyskiego. Podaję to jako jeden przykład wybrany, znany mi, abyśmy sobie uświadomili, że ta wieś, która ma takie trudne warunki, ona nie rozpacza, nie opuszcza rąk, ale skądś bierze tą siłę, ażeby w najtrudniejszych warunkach radzić sobie i rozwiązywać te nabrzmiałe warunki, nie czekając nawet na jakąś nadzwyczajną pomoc. Również ta silna tradycja rolnictwa rodzinnego o niskiej specjalizacji sprzyja właśnie zachowaniu przyrody. Polska jest postrzegana jako cenna skarbnica zasobów przyrodniczych z licznymi populacjami rzadkich ptaków, choćby na wzbocian aż 41% całej populacji jest w Polsce. Raport o stanie wsi Polska Wieś 2006 mówi o stopniowej poprawie koniunktury w rolnictwie. Polskie produkty na rynkach świata są konkurencyjne. Pozytywna sytuacja rynkowa rolnictwa wciąż będzie ulegać stopniowej poprawie z powodu eksportu i wzrostu popytu krajowego. Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość. I właśnie na tej drodze życia chrześcijańskiego nigdy nie zabrakło nam siły. A tą siłą obdarza nas nasz Zbawca, Jezus Chrystus. Dlatego ogromnie weselę się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Dlatego mam być radosnym chrześcijaninem. Mam zawsze nosić w sobie nadzieję. Mam dostrzegać zbliżające się światło. Mam także być otwarty na każde spotkanie z Chrystusem, który chce mnie obdarzyć swoimi mocami. Jak nam Bóg przychodzi z pomocą, to widzimy także choćby i po tym, co się dzieje w Polsce. Choćby nawet i w polityce. Czyż nie przyjęliśmy z radością zapowiedzi, że będzie polityka prorodzinna, która będzie służyła polskim rodzinom, że wydłużony będzie urlop macierzyński, że ulga dla dzieci w podatku dochodowym dla rodzin, że będzie podwyższenie zasiłków rodzinnych, że podniesienie dodatku z tytułu urodzonego dziecka. No i jest apel do samorządów lokalnych, aby wprowadzały program dożywienia dzieci w szkołach. Jest decyzja o wydłużeniu urlopów macierzyńskich. Jest decyzja o obniżeniu cen podręczników, o wydłużeniu dla dzieci wakacji. Choćby nawet nie wszystkie te obietnice były zrealizowane. Ale skoro zostały wypowiedziane, to dużo będzie zależało od aktywności mieszkańców wsi. Trzeba sobie przypilnować. Trzeba koło tego chodzić, trzeba o to zadbać i nie czekać, aż to się samo kiedyś stanie. Trzeba się zorganizować. Trzeba sobie przypilnować. I nie oglądać się na innych. Niech każdy zrobi tyle, ile może. I co tylko może. Czyż nie jest dla nas ważny ten priorytet dziedzictwa narodowego, dofinansowanie ochrony zabytków, usprawnienie właśnie tej systematycznej edukacji patriotycznej, kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, upowszechnienie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii naszej kultury polskiej. To wszystko jest ważne. I trzeba się cieszyć, jeśli coś dobrego się dzieje, są jakieś dobre dążenia i działania, to tylko trzeba to wspierać, pomagać, niech to będzie jak najpowszechniej zrealizowane. Trzeba przecież przebudować, oczyścić państwo, wprowadzić w życie odpowiedzialną politykę gospodarczą i społeczną, a zwłaszcza ta przyzwoitość w działaniach publicznych. Budowanie państwa uczciwego. I to już zaczynając w rodzinach, w samorządach, poprzez poszczególne szczeble, aż w skali ogólnopolski. Ale trzeba także, żeby rodzina w naszym kraju była ogarnięta tą właśnie miłością i opieką, jakie się jej należą. Mówił Ojciec Święty do biskupów zgromadzonych ad limina, czyli u progów apostolskich w 98 roku. Uczyńcie wszystko, aby rodzina w Polsce nie czuła się osamotniona w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości. Brońcie jej praw i podstawowych wartości. Pomagajcie w realizacji jej posłannictwa i zadań. Nie pozwólcie, aby ta wspólnota życia i miłości była krzywdzona i profanowana. Dobro społeczeństwa i Kościoła zależy od dobra rodziny. Jaka rodzina, taki naród. Dzisiaj właśnie cywilizacja śmierci proponuje wolną miłość, mówił Ojciec Święty w Sandomierzu. Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji, jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, czyli miłości. Bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia. Nie dajcie się uwieść, bo za to zapłacicie zbyt wielką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia swego czy cudzego. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stoją przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród, a chcemy pozostać narodem godnym tego chrześcijańskiego powołania. To też zwracam się do naszych polskich rodzin, do was ojcowie i matki, mówił dalej w Sandomierzu ojciec święty Jan Paweł II. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi pozorami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społecznych. Bóg jest miłością wszędzie, ale w sposób szczególny tym znakiem miłości Boga jest małżeństwo i rodzina. A więc w małżeństwie i rodzinie w sposób szczególny Bóg jest miłością. Małżonkowie dzielą ze sobą ten sam dar miłości, który otrzymali w sakramencie małżeństwa od Chrystusa. A więc przy stole rodzinnym nie tylko mówić, ale jeszcze bardziej wsłuchiwać się w siebie nawzajem. Nie tylko mówić do drugiego, ale jeszcze bardziej rozumieć drugiego, bardziej dzielić się, więcej sobie przebaczać. Musi być tu szczególna dojrzałość emocjonalna i wrażliwość pełna troski o dobro drugiej osoby. Jednym słowem, dać się ogarnąć Bożą miłością. Pozwolić, aby Boża miłość ogarnęła całe wasze życie małżeńskie i rodzinne. I mamy odzwierciedlać tą Bożą miłość w stosunku do każdego. Nie tym samym sercem, którym kochamy Boga, tym samym sercem kochamy człowieka. Ile w nas miłości Bożej, tyle w nas miłości ludzkiej. Także i ta więź emocjonalna, ta więź seksualna mężczyzny i kobiety z całym tym pięknem i bogactwem niech staje się stopniowo wyrazem tak wielkiej wzajemnej miłości, takiej miłości, jaką Bóg nas umiłował, a Chrystus do końca nas umiłował. A więc nie budować więzi małżeńskiej wyłącznie na uczuciach, ale rozpoznawać, jakie jest w nim powołanie, jaką on wartość niesie w sobie, kim on jest, jaki jest, a nie tylko co posiada i co mi da. Czego oczekuje od naszego związku Bóg, żeby nasza miłość małżeńska była dojrzała? Żeby coraz więcej w małżeństwie było życzliwości, wyrozumiałości wobec siebie. Żeby się uodpornić na wszelkie kryzysy. Żeby mimo wszystko kochać i przebaczać. Ryzykować coraz więcej zaufania wzajemnego. I czerpać stąd radość w codzienności. I wyrażać tę radość w miłości małżeńskiej i rodzinnej. Aż po najdłuższe lata życia. Razem osiągnąć zbawienie wieczne. Taka miłość staje się prawdziwą ekstazą, czyli upojeniem obecnością Chrystusa. Upojeniem obecnością Chrystusa w życiu małżonków. Święty Paweł wspólnotom daje takie krótkie zadania. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Ducha nie gaście. Proroc nie lekceważcie. Wszystko badajcie uważnie. A co szlachetnego jest, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. I tak oto, najmilsi, dochodzimy do tego znowu tematu, który jest tak bardzo znany rolnikom. Jeżeli ziarno pszenicy wpadszy w ziemię nie obumrze, zostaje tylko samo. A jeżeli obumrze, wiele owocu przynosi plon obfity. Pomyślmy, że aby rozumieć Ewangelię, żeby rozumieć, czym jest Królestwo Boże, kim jest sam Jezus Chrystus, trzeba też znać rolnictwo i pasterstwo. Trzeba wiedzieć, co to jest owczarnia i pasterz. Czym jest ziarno i ziemia. Kim jest siewca. Jaka jest rola tej ziemi żyznej, wiatru, deszczu. A kiedy to wszystko sobie uświadomimy, to przenieśmy się na to pole, które jest tak pięknie uprawiane. Szczere pole, gleba raz spulchniona, owocująca, innym razem twarda, zmarznięta, raz urodzajna, to znowu skalista. I w taką glebę, jaka jest, Radio Maryja przez 15 lat siewa ziarno Słowa Bożego. Jak każde ziarno musi obumrzeć, żeby wypuścić korzeń głęboki, dopiero później wznosi się ponad ziemię, strzela prosto do nieba. Los tego ziarna wydaje się być najpierw stracony, po ludzku sądząc, ale Bóg podlewa prawdziwą ulewą, krople spadają na ziemię, wspomagają rozwój ziarna, nawadniają ją łzami, kroplami krwi, potem znoju i cierpień, użyźniają i zapewniają urodzaj. A ziarnem jest Słowo Boże, które ciałem się stało i zamieszkało między nami. Jezus Chrystus, jak ziarno z woli Ojca dla naszego zbawienia. Chrystus został jakby rzucony na ziemię w błoto naszej cywilizacji antychrześcijańskiej i często nieludzkiej. W serca ludzi upartych jak skała, uwikłanych jak ciernie, bo ranią swoim egoizmem, chciwością, ranią siebie i innych. Zwykle trzymając w ręku jakiekolwiek ziarno, nie zastanawiamy się, jak wielki w nim jest cud natury, jak potężna siła w nim drzemie. Stoi przed nami boski siewca i wzywa nas, byśmy z nim i przez niego również wyszli siać obficie ziarno Słowa Bożego, nie zważając na to, czy wszystkie ziarna padają na glebę żyzną, gdzie wydadzą owoc 10, 50, 100-krotny, czy też padną na drogę, czy na skałę. Siewca dziś sieje za pomocą maszyn siewnych, siewnikiem. Chrystus także chce, by tych siewników Słowa Bożego było jak najwięcej, które będą rozsiewać to samo Słowo na miliony serc. Są nimi rozgłośnie radiowe, telewizyjne, są nimi wszystkie mechaniczne urządzenia komputerowe, drukarnie, które powielają na tysiące i miliony Słowo Boże. Tym siewnikiem ziarna Słowa Bożego od 15 lat jest Radio Maryja. Katolicki głos w naszych domach. Jest także telewizja Trwam, jest nasz dziennik. Są inne także media, które powstają w tym samym gnieździe. A więc jest głos prawdy, głos patriotyczny, głos solidarny z narodem, głos pokoju i sprawiedliwości, który z wielką konsekwencją ukazuje niezafałszowane oblicze Kościoła i Ojczyzny oraz wydobywa ogromne pokłady duchowej siły Polaków. Wspiera nas w codziennej modlitwie i pracy. Z nami uczestniczy na dobre i na złe, w radościach i smutkach, w trudnościach i zwycięstwach wszystkich Polaków. Głos Radia Maryja na trwałe wpisał się w niełatwe dzieje naszego polskiego narodu. Uczy szacunku do Boga, do Kościoła, do Ojczyzny. Stoi często po stronie najsłabszych, krzywdzonych, pogardzanych. Odważnie głosi prawdę, za którą potem cierpi niesprawiedliwe oskarżenia. A najważniejsze dla narodu sprawy podejmowane są w rozmowach niedokończonych, prowadzonych na żywo, umożliwiających debatę prawdziwie publiczną. Tak oto dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska. Jak mówił ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński na Jasnej Górze w 1968 roku. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze Polski. Polska jest miejscem, w którym konkretyzuje się nasza wiara. Polska jest środowiskiem, w którym rozwijamy się wszechstronnie, w którym rozwija się nasza duchowość, nasza troska o Kościół, o Boga, o Kościół, o Ojczyznę, o nasz naród, w której właśnie rośnie to pragnienie duchowej i moralnej i religijnej odnowy, bez jakiejś ciasnoty, bez fałszywych zamiarów, ale szczerze, rzetelnie. Żywe doświadczenie Ojczyzny jako naszego wspólnego domu, w którym żyje duch ludzki ogarnięty Duchem Bożym. Dlatego mówimy, co mi w mym życiu najświętsze w świecie, cudne jak wiosna, wonne jak kwiecie, to polska ziemia, krwią, łzami żyzna, moja ojczyzna. Czego pilnować mam jak relikwii i bronić muszę, gdy ręce czyje sięgną po ojców moich spuściznę, mojej ojczyzny. O ziemio czarna, ziemio Witosów, ziemio Mickiewiczów, ziemio Bartoszów, że cudna ona, każdy mi przyzna, moja ojczyzna. Kim się podzielę bólem i łzami, zarobkiem moim i zaszczytami, krwią moją, sercem i krwawą blizną. Z moją ojczyzną. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
Amen.
zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. Zgodnie z wezwaniem świętego Pawła, pełni ufności po wysłuchaniu Słowa Bożego, pragniemy teraz przedstawić nasze prośby. W imieniu nas wszystkich uczynią to pani Mariola Różańska, pan Piotr Balcerak, pan Andrzej Sobczak, pan Marian Krawczyk, pan Tadeusz Zaparuszewski, pani Iwona Warszawska, pan Gabriel Grekowicz.
Zgromadzeni przez Chrystusa, wezwani przez Jana Chrzciciela do nawrócenia, zanośmy przed ołtarz nasze błagania i prośby.
W Kościele współczesnym jest wiele grzechów i zła. Módlmy się, aby Kościół promieniał w świecie dobrem, niosąc światu radość i nadzieję.
Panie, prosimy Ciebie, ciszę
Bóg powołał ludzi do głoszenia Ewangelii. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta i księży biskupów, a w szczególności obecnych wśród nas, biskupa Wiesława Meringa i biskupa Edwarda Frankowskiego, by wiernie i wytrwale głosili Słowo Boże.
Panie, prosimy Ciebie, Ciebie.
Jezus Chrystus w swym nieskończonym miłosierdziu przebacza nam grzechy. Módlmy się, by chrześcijanie nikogo nie potępiali, lecz sami stawali się podobni do przebaczającego Pana.
Panie, prosimy Ciebie, pilnie.
Ludzie czasem boją się wyznawać swojej wiary. Módlmy się, aby wierni uznali wszystko za marność ze względu na najwyższą wartość, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, który niesie przebaczenie i pokój.
Panie, prosimy Ciebie, pilnie.
Świat potrzebuje wiarygodnych głosicieli dobrej nowiny. Módlmy się za całą rodzinę Radia Maryja, której przewodniczy ojciec Tadeusz Rydzyk. Za Radio Maryja i telewizję Trwam, aby były autentycznym formatorem umysłów i sumień naszego narodu.
Panie, prosimy Ciebie.
Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy szli przez tę ziemię za Chrystusem. Módlmy się za naszych wszystkich bliskich zmarłych, za zmarłego biskupa Romana Andrzejewskiego, długoletniego krajowego duszpasterza rolników, za zmarłych duszpasterzy, za rolników i działaczy wiejskich, za przyjaciół i dobrodziejów Radia Maryja, za polecanych naszych bliskich, by Matka Miłosierdzia wyjednała im u Pana owoc szczęśliwego żywota wiecznego.
Panie, prosimy Ciebie,
czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Módlmy się za wszystkich zgromadzonych w tej świątyni, za rolników naszej ojczyzny, radiosłuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam, abyśmy wszyscy dążali do wyznaczonego celu, do zjednoczenia z Chrystusem.
Panie, prosimy Ciebie, przyjdzie.
Boże, który wzywasz nas do nawrócenia i wiary w Ewangelię, spraw, byśmy wszyscy stali się jedną miłującą się rodziną, która zanosi do Ciebie modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Wdzięczni za wszystko, co żeśmy otrzymali w swoim życiu, pragniemy Bogu złożyć najdoskonalszą ofiarę, dar, którym On nas pierwszy obdarował w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Bo nic nie mamy, czego byśmy nie otrzymali. Symbolem tego ciągłego obdarowywania jest chleb i winne grona, które tak jak my są w drodze, by stać się ciałem i krwią Zbawiciela, a my byśmy stali się bardziej do Niego podobnymi. W procesji z darami uczestniczą nasi przedstawiciele, pan Jan Obrzazgiewicz, pan Ryszard Zaparuszewski, pani Irena Ochocińska, pani Jadwiga Krawczyk w stroju ludowym z panem Józefem Podlewskim. W darach ołtarza składane są kwiaty, woda i wino, chleb, który będzie złożony na ołtarzu, aby stać się ciałem Chrystusa, winne grona i chleb, pokarm dnia powszedniego.
Drodzy telewidzowie, uczestniczymy w rekolekcjach ogólnopolskich dla rolników i mieszkańców wsi. Teraz trwa Eucharystia, która wieńczy te rekolekcje transmitowane przez Radio Maryja, w dniu dzisiejszym również przez telewizję Trwam. Przygotowanie darów na ołtarzu Jezusa Chrystusa, składamy różne dary ofiarne. My jako uczestnicy tej liturgii poprzez radio czy telewizję złóżmy trud polskich rolników. Złóżmy trud tych ludzi, którzy nie tylko nas żywią, ale i bronią. Złóżmy chleb naszej codziennej też pracy. Ofiarujmy Panu Bogu naszą modlitwę w intencji polskiej wsi, w intencji polskich małych miasteczek, w intencji dzieci, młodzieży, o dobrą, świętą, świetlaną też przyszłość. Niech Bóg przyjmie wszystkie dary, te dary duchowe i te dary materialne. Niech przyjmie również nasze dobre czyny. Niech je uświęci, aby stały się miłą ofiarą Panu Bogu, ku pożytkowi również naszemu.
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się kwią Chrystusa stało, jak ten chleb, co złożył, co te ziarna. Tak niech miłość Boże za to gardza, jak ten kielich Boże kropel wiele. Tak nam Chryste swoi słodko ciebie, jak ten chleb, co złożył, co te ziarna. Tak niech miłość Boże za to gardza, jak ten kielich Boże kropel wiele. Tak nas Chryste swoi słodko ciebie. O pasterzu, zgromadź w jednej swej ostarni zawłokane owce, które giną. Jeden kościół zwiedź na nowo i przygarni, byśmy jedną stali się rodziną. Jak ten chleb, co złożył złote ziarna, tak niech miłość złoży na to ziarna. Jak ten kielich złoży kropel wiele, tak nas Chryste swoim słodko ciebie. Jak ten chleb, co złożył złote ziarna, tak niech miłość złoży na to ziarna. Jak ten kielich złoży kropel wiele, tak nas Chryste swoim słodko ciebie.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, zanieczyści chwałę Twojego imienia, a także nam życie nasze i do Jego Kościoła.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Górę serca
prosimy Jego Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami nieba głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
Prawdę, święty jesteś Boże i słusznie sławi Cię wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
I my razem wezwozywamy i biednego kilka. Płosimy więc Twoją wagę, oczekując mego przyjścia w stanę.
Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, ze świętym Izydorem, patronem rolników, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Wiesława, biskupa obecnego tu Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, polecanych dziś oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego nasze winy, jako mi my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiódł nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała nadziei.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
I Twoje.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranku.
Boży, który kładzie swego świata, miłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzie swego świata, miłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzie swego świata, obdarz nas pokoje.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Komunia Święta będzie udzielana we wszystkich nawach Kościoła. Zróbmy przez środek nawy przejście dla kapłana.
Niech Jezus Chrystus, który w Komunii Świętej w Eucharystii daje się nam jako pokarm uświęcający nasze życie codzienne, zagości w naszych sercach, zagości w naszym życiu. Przyjmijmy Go duchowo do naszych serc, do naszego życia, aby przemieniał, aby uświęcał swoją obecnością, abyśmy wszyscy byli jak dobry chleb dla drugiego człowieka, dla siebie wzajemnie, abyśmy tak jak to ziarno wpadłszy w ziemię, może wydać tylko plon wówczas, gdy obumrze, tak samo, aby i ta Eucharystia, ciało Pańskie, które przyjmujemy, Jezusa Chrystusa, którego czynimy Panem i Królem naszego życia, niech wpadnie w nasze serca, w nasze sumienia, w nasze życie, aby przynosiło plon obfity. Jezu Chryste, dobry pasterzu, Baranku Boży, przemieniaj nasze życie, zmiłuj się nad nami, obdarz nas spokojem.
Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Odnowienie aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów, przez rolników i ich rodziny. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu i Królu, jako dzieci tej ziemi powierzamy pełnemu miłości sercu cały lud rolniczy. Poświęcamy Twemu Najświętszemu Sercu rolników, którzy mimo przeciwności uprawiają ziemię i jej owocami żywią swoich braci w mieście.
uznajemy Cię, Jezu Chryste, Królem naszym, Królem każdej rolniczej rodziny. Zobowiązujemy się stać na straży i bronić wartości narodowych i religijnych. Zobowiązujemy się bronić naszej prastarej tradycji, aby zagrożenia tego świata, zepsucie moralne, pozbywanie się chrześcijańskiej i narodowej godności, brak poszanowania dla naszej rodzimej produkcji rolnej, wypieranie naszej kultury, degradacja środowiska naturalnego nie miały miejsca w naszych wsiach i miasteczkach. Jezu Chryste, Królu i Panie nasz, przewodniku na ścieżkach życia, Boży Siewco i Oraczu, prowadź nas. Amen.
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze chrystę nie patrzą, to zawsze, to zawsze i wszędzie, i wiecznie światło te
Kończy się liturgia mszy świętej, uroczyście kończąca rekolekcje dla rolników transmitowane przez Radio Maria, a dziś także i przez telewizję Trwań. Dziękuję serdecznie księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi, pasterzowi naszej włocławskiej diecezji, za przewodniczenie tej liturgii. Za to, że chcę być z ludem wiejskim i wspólnie ten lud Bożemu Sercu, Chrystusowi Królowi Wszechświata zawierzać. Przewodnikiem naszych adwentowych rekolekcji tu w Brześciu Kujawskim jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, bardzo dobrze znany naszym rodakom jako gorliwy duszpasterz i wielki patriota, kochający Kościół i naszą ojczyznę Polskę. I jeszcze jedno. Autentycznie kocha Radio Maria i telewizję Trwam. Ekscelencjo, dziękujemy Ci za tą piękną posługę tutaj w Brześciu. Myślę, że klaszcze nie tylko wierni w Świątyni Brzeskiej, ale myślę, że tam w całej Polsce przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych. Wielkie oddanie księdza biskupa i wielki patriotyzm dostrzegły to także władze państwowe, uznając wielki wkład ekscelencji w sprawę niepodległości ojczyzny. Bardzo ważną sprawę. Dziękuję ojcu Benedyktowi z Radia Maria, który jak ta cicha myszka ciągle czuwał i delikatnie wszystko niejako kontrolował przebieg całego programu i transmisji tych rekolekcji. Dziękuję kapłanom naszego brzeskiego dekanatu i spoza dekanatu, którzy gorliwie posługiwali w konfesjonałach, a mieli trochę pracy u nas w Brześciu przez te dni. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy przybywali w tych dniach do Brześcia Kujawskiego, dołączali się do koncelebry, posługiwali ludowi Bożemu. Bóg zapłać wam, drodzy kapłani, którzy macie teraz swoje obowiązki w swoich parafiach. Dziękuję za umożliwienie transmisji tych rekolekcji i przez Radio Maria, i przez telewizję Trwam. I z tego miejsca w imieniu własnym i myślę, że nas tu zgromadzonych dziękuję ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, który pewnie gdzieś tam nas słucha, choć zamierzał przybyć dziś do nas, ale wiem, że sporo różnych obowiązków miał i nie był pewny, czy się to mu uda, ale ojcze Tadeuszu, jesteśmy razem. Chciałbym jeszcze podziękować panu redaktorowi Michałowi Grabiance, współtwórcy duszpasterstwa rolników i niestrudzonemu animatorowi tegoż duszpasterstwa i w Radiu Maria, i ostatnio w telewizji Trwam. Panie Michale, widząc pana bezinteresowne zaangażowanie, rośnie w sercu nadzieja, że są ludzie, którzy kochają i Kościół, i ojczyznę, i mogą wiele, wiele dobra tworzyć. Bóg zapłać panu. Dziękuję wszystkim drogim kapłanom tu dzisiaj obecnym. I jest obecny i kanclerz kurii, ksiądz dr Artur Niemira. Jest obecny sąsiad dekanatu, dziekan dekanatu lubranieckiego. Jest obecny ksiądz Radosław Nowacki, mój następca w duszpasterstwie rolników. Serdecznie pozdrawiam księży seniorów, księdza kanonika Tadeusza i księdza Mieczysława. I dziękuję serdecznie także za drugą część rekolekcji, bo dzielnie wspierał księdza biskupa w części nauk ojciec Bogusław Zabłocki z ojców Bernardynów z Zakopanego, ale znany nam kiedyś jako przeor klasztoru w Kole. Bóg zapłać, kochani parafianie, jestem pod wrażeniem, jak potrafiliście się zorganizować, jak zatroszczyliście się i gości, którzy przybywali i przybywają do Brześcia. Myślę, że tych posiłków to tyle nagromadziliście w Brzeskim Centrum Kultury, że pewnie przybywający nie wiem, czy wyjedzą i wypiją to. Dziękuję wam i jestem naprawdę urzeczony takim ogromnym zaangażowaniem. Dziękuję paniom, które na plebanii od kilku dni pracują, nawet jak czasem żartobliwie mówiły, że mają bieg po zdrowie, ale w poniedziałek będą miały apel poległych. Myślę, że nie będzie tak źle. Bóg zapłać wszystkim i z mojej strony szczegóły ogłoszeń innych będą podane po podziękowaniach, jakie złożymy na ręce naszych dostojnych tutaj gości.
W imieniu nas wszystkich słowa wdzięczności wyrazi wobec Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Frankowskiego pan Eugeniusz Brajski.
Ekscelencjo, księże biskupie, drogi rekolekcjonisto, pragnę serdecznie podziękować za głoszone w naszym kościele adwentowe nauki rekolekcyjne. Dziękuję w imieniu naszej wspólnoty parafialnej, ale także w imieniu wszystkich gości, rolników z naszej ojczyzny i zaangażowanych w duszpasterstwo rolników, przyjaciół i słuchaczy Radia Maryja oraz wszystkich zgromadzonych w tej świątyni. Nauki Twoje, księże biskupie, kierowałeś przede wszystkim do rolników, czyli do tych, którzy sieją ziarno w ziemię, aby przyniosło ono owoc obfity. Twoje słowa, jak ziarna słowa Bożego, przyniosą z pewnością także owoc obfity. Głoszone przez Ciebie nauki przygotowały nas duchowo do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i religijnego przeżycia ich z nowonarodzonym Jezusem i Jego Matką Marią. Każda komunia święta przyjęta w czasie tych świętych rekolekcji to narodzenie się Jezusa w naszych sercach. Dokonało się ono dzięki głoszonym naukom księdza biskupa i przemianie w sercach wiernych poprzez udział w sakramencie pokuty. W tym miejscu pragnę także podziękować księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi za przewodniczenie mszy świętej na zakończenie naszych rekolekcji. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy nas wszystkich wiarą w człowieka, nadzieją na lepsze jutro, świata i miłością, która nigdy nie zawiedzie. Szczęść Boże.
Kwiaty wyrazy wdzięczności i modlitewnej pamięci złożone na ręce księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, pan Eugeniusz Brejski, pani Irena Ochocińska i zespół spod Strzechy z Brześcia Kujawskiego. Księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi złożą kwiaty Jadwiga Krawczyk, Józef Podlewski. Ojcu rekolekcjoniście wręczą kwiaty pani Małgorzata Kruszczyńska, pan Józef Wypijewski, pani Jolanta Kamińska. Ojcu Benedyktowi z Radia Maria wręczą kwiaty Mateusz Warszawski, Adam Wasierzyński, Tomasz Szmajdziak. Panu Grabiance wręczą kwiaty Martyna Szatkowska, Adam Polak i Damian Skowroński. W czasie mszy świętej swoim śpiewem ubogacał naszą obecność chór imienia 730-lecia z Kowalewa Pańskiego.
Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panie, wieczna chwała. Tymi słowami pragnę dzisiaj podziękować za dar 18 rekolekcji transmitowanych przez Radio Maryja dla rolników i mieszkańców wsi. Tobie, pasterzu Kościoła Włocławskiego, składam serdeczny Bóg zapłać za to, że przyjąłeś rolników po raz drugi na terenie diecezji włocławskiej. Jesteśmy wdzięczni za rekolekcje, które na tym terenie się odbywają już po raz drugi. Pragnę dziękować nieustannie za możliwość gromadzenia się rolników w tej wielkiej naszej wspólnocie i przeżywania tych pięknych słów, które ksiądz biskup Edward Frankowski do nas kierował. 4 lata temu, gdy w Godziszowie ksiądz biskup mówił do rolników, była podobna sytuacja. Zaczynały się trudne dni. Jest dzisiaj podobnie. Myślę, że rolnicy się w jakiś sposób zmobilizują i odpowiedzą na te słowa księdza biskupa sianiem nie tylko dobra, ale i służby całemu narodowi. Czekamy na to organizowanie się polskiej wsi właśnie pod przywództwem Chrystusa Króla za tą intronizację, którą dokonał ksiądz biskup Roman Andrzejewski. Cały czas jesteśmy wdzięczni i cały czas oczekujemy, że ta intronizacja będzie dokonywała się w wielu, wielu wiejskich parafiach. W sposób bardzo szczególny pragnę wyrazić swoją wdzięczność księdzu prałatowi Renuszowi Juszczyńskiemu. Nie tylko, że przyjął rekolekcję, że otworzył drzwi na moje mocne pukanie, ale za wiele lat duszpasterzenia diecezji włocławskiej, nie tylko diecezji włocławskiej, gdyż ksiądz Ireneusz był taką prawą ręką księdza biskupa Romana Andrzejewskiego i pamiętamy go z Częstochowy, z różnego rodzaju sympozjów. Pamiętamy go również z tworzenia Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi i Małych Miast Siew, czego posiewem jest wydawane przez niego czasopismo. Księże Ireneuszu, Bóg zapłaci. A wszystkim nam,
tym, którzy dzięki ojcu dyrektorowi mają szansę bycia razem, chcę powiedzieć, my musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki, pługów, brak, bron, musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć ślad za siewcą, kroczą stada wron. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Usiądźmy na sekundkę. To się nigdy w Kościele nie kończy tak szybko, jakbyśmy chcieli. Drodzy siostry i bracia, czuję jeszcze taką wewnętrzną potrzebę, żeby dołączyć do wszystkich tych dobrych, pięknych, pełnych uznania słów, jakie wasi przedstawiciele skierowali do księdza biskupa Edwarda. Bo wiem, jak niełatwo w kalendarzu biskupi wykroić następujące po sobie dni i przeznaczyć je do takiego Bożego orania. Jestem głęboko wdzięczny księdzu biskupowi i chcę to wobec was powiedzieć za tę dzisiejszą naukę solidną, spokojną, zasadniczą i programową. Za naukę, która przypomniała nam kilka rzeczy, bez których nasze chrześcijaństwo stałoby się parodią samego siebie. Myślę o Eucharystii, myślę o niedzieli, myślę o rodzinie i o tak pięknie wkomponowanym w rok duszpasterski problemie powołania. Powołania nas wszystkich, rolników, rodziców, nauczycieli, księży, biskupów, nas wszystkich do tego, żebyśmy zechcieli pracować w Bożej winnicy. Dziękuję za wszystkie słowa, za cały trud, jaki ksiądz biskup podjął. Jest ekscelencja symbolem nieugiętości, symbolem wierności ideałom, symbolem trwania przy Jezusie w bardzo trudnych chwilach historii naszego kraju. Jest ksiądz biskup symbolem trwania przy swoich wiernych, przy ludziach pracy. I do takich ludzi pracy mówił tu, w tej przepięknej świątyni, w tym prastarym książęcym grodzie. Za pośrednictwem środków przekazu Radia Maryja, telewizji Trwam, miał ksiądz biskup audytorium znacznie przekraczające jednak zakres świątyni w Brześciu Kujawskim. To były tysiące ludzi, które mogły chłonąć Ewangelię z ust tego, który jest jej prawdziwym świadkiem w życiu. Za to właśnie chcę księdzu biskupowi od nas wszystkich, od wszystkich tych, którzy łączą się za pośrednictwem środków przekazu, powiedzieć najserdeczniejsze Bóg zapłać. A wam, siostry i bracia, księdzu biskupowi też, ale myślę teraz o wszystkich obecnych i o tych właśnie, którzy są z nami jakby po drugiej stronie, dzięki obrazowi, dzięki mikrofonowi. Chcę im powiedzieć, że ich pamiętamy, że się cieszymy z tej łączności, że w tym czasie, kiedy wzajemnie składamy sobie życzenia, popieraliśmy je modlitwą przy tym ołtarzu. I chcemy prosić, żebyście wszyscy, także i nas, w pełnieniu naszych zadań, w próbie odpowiedzi na Boże powołanie, ciągle wspierali swoją modlitwą, swoją życzliwością i swoją wielkodusznością. Na koniec słowo wdzięczności wobec gospodarza tej świątyni, bo on podziękował nam wszystkim, ale trzeba przecież powiedzieć też dobre słowo pod jego adresem. Dziękuję księdzu prałatowi, dziekanowi za zaproszenie do udziału w zakończeniu tych rekolekcji. One są bezcenne i one są bardzo potrzebne, wszystkim potrzebne. Kiedy czytamy życiorysy świętych, kiedy śledzimy pracę Ojca Świętego, widzimy, jak wielką rolę odgrywają te chwile zatrzymania, te chwile refleksji. Jak one są potrzebne człowiekowi, żeby w kulturze, która przecież nie zawsze jest życzliwa Jezusowi Chrystusowi, żeby się człowiek nie pogubił zupełnie, żeby miał ten moment oddechu, żeby mógł, tak jak potrzebuje strawy fizycznej, cieszyć się strawą duchową, którą w czasie rekolekcji zdobywamy. Dziękuję za zaproszenie księdza biskupa Edwarda i nas wszystkich do udziału w tych rekolekcjach. Parafii, całej wielkiej rodzinie, Radia Maryja, wszystkim, którzy trudzą się głoszeniem Ewangelii i dawaniem świadectwa Jezusowi wszędzie tam, gdzie są. Z całego serca udzielam błogosławieństwa.
Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
radiosłuchacze, widzowie telewizji Trwamy. Są razem ze mną autorzy programu telewizyjnego Wieś to też Polska, pan redaktor Michał Grabianka, jak również pan redaktor Adam Ślusarski.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym rolnikom, którzy się tutaj zgromadzili, którzy tutaj przybili. Chciałbym również podziękować moim rodzicom i również chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie jego ekscelencję księdza biskupa Edwarda Sandkowskiego, jak również księdza biskupa Andrzeja, biskupa sandomierskiego.
Proszę Państwa, kończą się te rekolekcje. Kończy się czas ćwiczeń duchowych. Myślę, że będą one bardzo ważnym elementem w naszym wzrastaniu w wierze, ale również i w możliwościach dorastania do spraw wiecznych. Wieś to też Polska to program, który po raz pierwszy transmituje rekolekcje dla rolników. Pragnę dzisiaj, w tym roku, tę naszą ostatnią audycję życzyć Państwu w związku ze świętami Bożego Narodzenia wielu, wielu łask nowonarodzonego. Niech Boża Dziecina daje siłę i nadzieję. Niech przysparza Wam tej miłości, która jest ważna. A z Nowym Rokiem niech się darzy w każdej zagrodzie naszej i niech w przyszłym roku będzie obfitość w zbiorach i w darach. Szczęść Boże wszystkim telewidzom, telewizji Trwam, naszego programu. Kolejny program Wieś to też Polska z Nowym Rokiem, pierwszą niedzielę nowego, po Nowym Roku.
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Pod tym hasłem gromadziliśmy się od piątku w Brześciu Kujawskim na rekolekcjach adwentowych dla rolników, jak również mieszkańców małych miasteczek. Rekolekcje się zakończyły, ale ta prawda, by przyglądać się powołaniu naszemu, wciąż pozostaje. Słyszymy tutaj jeszcze koncert chóru Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana. Przed nami oczywiście święta Bożego Narodzenia. Ale już teraz kończąc, żegnając się z tej przepięknej świątyni świętego Stanisława biskupa i męczennika, pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach przy radioodbiornikach dzisiaj przed ekranami telewizji Trwam. Dziękuję również ekipie technicznej Radia Maryja. To pan Krystian i pan Waldemar oraz dzisiejsi operatorzy kamer, jak również realizujący dzisiaj obraz z Brześcia Kujawskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria żegna, zawsze dziewica, żegna się z Państwem ojciec Benedykt.